Wydawnictwo Junkowska przedstawia Astrid Lindgren, detektyw Blomkvist i Rasmus, rycerz Białej Róży. Przekład Irena Szuch-Wyszomirska. Czyta Edyta Jungowska. Ostrzeżenie. Nagranie wykonane i wyprodukowane przez wydawnictwo Junkowska. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie i wykorzystywanie do wykonań publicznych i nagrań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione. Rozdział pierwszy. Kalle! Anders! Ewa Lotta! Jesteście tam? Sixten spoglądał w górę na okno strychu nad piekarnią, by przekonać się, czy któraś z białych róż wytknie głowę i odpowie na jego wołanie. Dlaczego was tam nie ma? Krzyknął Jonte, gdy z kwatery głównej białych nie dawano znaku życia. No jesteście czy nie? Dopytywał się Sixten niecierpliwie. Jasna głowa Kallego Blomkvista ukazała się w okienku strychu. Nie, nie ma nas tu, zapewniał z powagą. My tylko udajemy, że jesteśmy. Sixten nie poznał się na dowcipie i pytał dalej. Czy Anders i Ewa Lotta też tam są? Dwie głowy wysunęły się obok głowy Kallego w okienku. Nie, nas też tu nie ma, powiedziała Ewa Lotta. Czego chcecie, czerwoni? Dać wam porządnie w skórę, odpowiedział łagodnie Sixten. I dowiedzieć się, jak ma być ze Sturmumrikiem, dodał Benka. Może całe wakacje mają minąć, zanim zdobędziecie się na decyzję, zapytał Jonte. Schowaliście go, czy nie? Anders zsunął się w mgnieniu oka po linie. Owej linie, którą posługiwali się biali, aby szybko wydostać się na dół ze swej kwatery głównej na strychu piekarni. Tak, schowaliśmy go, oczywiście, odpowiedział. Podszedł do wodza czerwonych, spojrzał mu poważnie w oczy i powiedział, akcentując dobitnie każde słowo. Ptak biało-czarny buduje gniazdo niedaleko opustoszałego grodu. Szukajcie tej nocy. Pocałuj mnie w nos, było jedyną odpowiedzią wodza czerwonych. Mimo to zebrał on natychmiast swych wiernych towarzyszy broni w osłoniętym miejscu za krzakami porzeczek, aby zastanowić się nad owymi słowami o ptaku biało-czarnym. Ech, to oczywiście sroka, powiedział Jonte. Sturmumrik leży w sroczym gnieździe. Tego nawet dziecko mogłoby się domyślić. Tak, kochany Jonte, tego nawet dziecko mogłoby się domyślić, zawołała Ewa Lotta z okna na strychu piekarni. Pomyśl, nawet takie dzieciątko jak ty może się tego domyślić. Z pewnością cieszysz się bardzo z tego, prawda? Jonte, czy mogę odejść i sprać ją? Spytał Jonte swego wodza. Sixten uznał jednak, że Sturmumrik jest ważniejszy niż wszystko inne. I Jonte zmuszony był odroczyć swą ekspedycję karną. Niedaleko opustoszałego grodu. To mogą być tylko ruiny zamku, szepnął Benka cichutko, by Ewa Lotta nie mogła go usłyszeć. W sroczym gnieździe, blisko ruin zamku, powiedział uradowany Sixten. Pędzimy! Furtka w ogrodzie mistrza piekarskiego zatrzasnęła się z hukiem za trzema rycerzami czerwonej róży, co sprawiło, że kot Ewy Lotty zerwał się przerażony z przedpołudniowej drzemki na werandzie. Mistrz piekarski Lisander wytknął dobroduszną twarz przez okno piekarni i zawołał do swojej córki. Jak myślisz, czy to długo potrwa, zanim rozwalicie mi całą piekarnię? A cóż my możemy poradzić na to? Powiedziała Ewa Lotta urażona. Że czerwoni pędzą jak stado bizonów. My doprawdy tak nie trzaskamy furtką. Chciałbym w to uwierzyć, odparł mistrz piekarski, zapraszając gestem subtelnych rycerzy białej róży, którzy nie trzaskali furtkami, do blachy pełnej ponętnych drożdżowych ciasteczek. W chwilę później trzy białe róże wyfrunęły przez furtkę z takim łoskotem, że przekwitłe peonie na grządce uroniły swe ostatnie płatki z żałosnym westchnieniem. Mistrz piekarski westchnął również. Bizony. Czy nie tak powiedziałam, Ewa Lotta? Pewnego cichego wieczoru, przed 2 laty, wybuchła owa wojna między białą a czerwoną różą. Szalała już 3. rok i nie wyglądało na to, by któraś z walczących stron miała jej dość. Przeciwnie, Anders zwykł był przytaczać wojnę 30-letnią jako przykład godny naśladowania. Jeśli dawniej mogli bojować tak długo, to i my możemy, zapewniał entuzjastycznie. Ewa Lotta miała bardziej trzeźwy pogląd na sprawę. Wyobraź sobie, jak to będzie, gdy jako stary grubas pod 40 będziesz czołgał się po rowach, szukając Sturmu Mrika. To będzie dopiero coś, z czego wszystkie dzieci w mieście będą się podśmiewać. Była to niewesoła myśl, że miało się być wyśmianym i co gorsza, że miało się mieć 40 lat. Podczas gdy jednocześnie inni szczęśliwcy nadal nie mieliby więcej niż 13 czy 14 lat. Anders czuł zdecydowaną niechęć do dzieciaków, które kiedyś miały przejąć ich miejsca zabaw. Kryjówki i wojny pomiędzy różami, a w dodatku byłyby tak bezczelne, by śmiać się z niego, wodza białej róży. W zamierzchłych dniach, gdy tych zasmarkanych bębnów w ogóle jeszcze nie było na świecie. Anders zatroskał się nagle. Słysząc słowa Ewy Lotty, uświadomił sobie, że życie jest krótkie i że należy się bawić. Póki czas. W każdym razie nikomu nie będzie nigdy tak wesoło jak nam, pocieszał Kalle swego wodza. Wojna czerwonej i białej róży... Na coś podobnego nie zdobędą się nigdy ci smarkacze. Ewa Lotta była tego samego zdania. Nic nie mogło dorównać wojnie róż. Gdy kiedyś staną się godnymi pożałowania grubasami koło 40, jak to przepowiadała, wówczas i tak pamiętać będą swoje wspaniałe zabawy w czasie lata. Wspomną, jak miło było biec boso przez delikatną trawę łąk w letnie wieczory, jak łagodnie i życzliwie woda pluskała pod stopami, gdy się brnęło przez kładkę Ewy Lotty na jakąś decydującą potyczkę i jak ciepło promienie słońca zaglądały przez otwarte okno strychu nad piekarnią, aż podłoga w kwaterze głównej białej róży zaczynała pachnieć latem. Wojna róż była bez wątpienia zabawą po wsze czasy związaną z wakacjami. Łagodnym wietrzykiem i jasnym blaskiem słońca. Mrok jesieni i chłód zimy przynosiły bezwzględne zawieszenie broni. Skoro tylko zaczynał się rok szkolny, wrogie działania ulegały zawieszeniu do czasu, gdy kasztany na ulicy Wielkiej nie stanęły w kwiatach, a świadectwa szkolne nie przejrzane były krytycznymi oczami rodziców. Teraz jednak było lato, a wojna róż kwitła wraz z prawdziwymi różami w ogrodzie mistrza piekarskiego. Posterunkowy Bierk, który pełnił służbę na ulicy Małej, rozumiał, co się święci. Gdy najpierw ujrzał czerwonych, mknących jak wicher, a w parę minut potem białych, śmigających w tym samym dzikim pędzie w górę drogi ku ruinom zamku. Ewa Lotta zdążyła tylko krzyknąć – cześć, wujku Bierk! I jej jasna czupryna zniknęła za najbliższym zakrętem. Posterunkowy Bierk uśmiechnął się sam do siebie. Jak mało potrzeba było dzieciom, by się dobrze bawić. Sturm Umrik był przecież tylko kamieniem, niczym innym.